Ja bym chciała odpowiedzieć trochę na pytanie pana profesora, komentując tę genezę, którą nam pani profesor przedstawiła, bo jeżeli pytamy o tego czytelnika wymarzonego, to mogłabym powiedzieć tak, że między innymi pewnie ja jestem tą czytelniczką. Taką, która ma dużą satysfakcję intelektualną i także, co nie jest bez znaczenia, która ma też takie pożytki uzupełniania pewnej wiedzy o literaturze, która mi się wymyka. W tym sensie moja rola tutaj jako osoby, która miałaby wypowiadać się jako historyczka literatury, jest dość trudna, bo ja właściwie jestem raczej uczennicą tego punktu widzenia prezentowanego przez Martę Wykę, niż kimś, kto chciałby wchodzić w jakąś polemikę czy zadawać pytania, które wykraczałyby poza horyzont tych książek. Chociaż do jednego już trochę się czuję sprowokowana i zaraz je zadam, ale żeby nie unikać jakiejś swojej deklaracji, która by była taką odpowiedzią na pytanie, czy te książki są dla mnie dylogią i co by z tego wynikało. No one są dla mnie w sposób oczywisty dylogią, to znaczy poza tym wątkiem ogarniania przestrzeni historii literatury i rzeczy w niej najważniejszych, z centralnym umiejscowieniem wojny, to też jest dla mnie bardzo ważne i charakterystyczne dla wcześniejszych też obserwacji Marty Wyki, to przecież w Miłoszu i Rówieśnikach jest wprost wątek związków Brzozowskiego i Miłosza opracowany, a także wątek współczesnej recepcji, głównie związanej z aktywnością krytyki politycznej. Recepcji Brzozowskiego i wypierania w tej recepcji Brzozowskiego sposobu, w jaki czytał Brzozowskiego Miłosz i możliwych interakcji, które nie zostały też dopowiedziane i dointerpretowane. I to jest dla mnie szalenie ciekawy wątek. Przechodząc do tego, jakie ja pożytki jako czytelniczka tej książki wynoszę. Taki sposób pisania o literaturze, który otwiera pewne alternatywne, niedopowiedziane, nietwarde fakty. To jest też niezwykle interesujące, ponieważ z jednej strony, kiedy chciałabym opowiedzieć o metodzie krytycznej, historyczno-literackiej Marty Wyki, to łączyłabym ją ze szkołą eseju, która zawsze ogniskuje się na poszczególnych tekstach. To jest bardzo obecne. Te analizy, zwłaszcza z książki o Brzozowskim, na to wskazują, ale także Miłosz i Rówieśnicy, gdzie nigdy analiza nie odrywa się od konkretu tekstu. I ten komentarz do poszczególnych tekstów wydaje mi się czymś bardzo ważnym i charakterystycznym, ale niezamkniętym, w żadnym sensie niezamkniętym. Bo nie tylko teksty dialogują z sobą, pomiędzy sobą, ale jest też tak, że zawsze odsłania się kontekst. Najprościej byłoby go nazwać kontekstem antropologicznym, ale ten kontekst antropologiczny także podlega licznym modyfikacjom. I tak na przykład fotografia może być pretekstem do analizy historyczno-literackiej, kamienica może być pretekstem do takiej konkretyzacji analitycznej i nad duchem obu, i fotografii, i kamienicy unosi się duch autobiografizmu. Co w ogóle jest wątkiem osobnym dla mnie, bardzo ważnym jako dla osoby, która interesuje się autobiograficznością. Myślę, że książki Marty Wyki posiadają ten przekrój i są na to też czułe. To znaczy czułe są na kontekst autobiograficzny w twórczości pisarzy, o których mówią. I to jest podejście niezwykle inspirujące i też wbrew temu, co tutaj pani profesor mówiła o domykaniu, to są właśnie wątki, które wciąż ożywiają nasze myślenie, także o zamkniętych epokach. Poza tym jeszcze, trochę długo pewnie mówię, jak na pierwszą sekwencję, ale jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że pod piórem Marty Wyki pewne kategorie oswojone i wydawałoby się nawet już nieco wytarte, podlegają bardzo interesującej modyfikacji. I dam tutaj przykład z książki Miłosz i Rówieśnicy. Otóż na przykład można by łatwo powiedzieć, że mamy do czynienia z opowieścią o pokoleniu. Ale okazuje się, że Marta Wicker rozszerza to pojęcie i mówi na przykład o kategorii losów paralelnych. I w ten sposób wprowadza pewną też hipotezę, pewien namysł rozszerzający po prostu taką zwykłą pracę, która jest naszą codzienną pracą historyków literatury. Poza tym wprowadza też taką kategorię kryptoautobiograficzności, kryptoautobiografii. Także modyfikującą stan namysłu nad autobiograficznością. Ponadto na przykład pojawia się taki wątek geografii ze szczególnym zwróceniem uwagi na geografię młodości. Ale też, i tutaj właściwie byłby już zarys pierwszego mojego pytania i zaciekawienia, bo wydaje się, że te geografie młodości rozszerzają się. Najbardziej typowe są te, które dotyczą młodości, ale rozszerzają się i ja widziałabym tu taki projekt opowieści o autobiografiach i geografiach wieku średniego, starości, ale żeby wyjść z porządku kalendarza, na przykład także innych pojęć, geografie, które by ogniskowały szczególne doświadczenia, na pewno wojnę, ale też na przykład miłość, na przykład śmierć i inne jeszcze możliwości. Tego rodzaju porządkowanie wydaje mi się też być obecne w tych książkach i wydaje mi się, że można by je rozszerzać. Na razie przerwę, bo zdaje się, że...
Dobrze, to, to właśnie...